Godzina 7:49. Jak Państwo słyszeli, Święto Niepodległości będzie obchodzone również w Ameryce Łacińskiej. Może nam się uda o tym opowiedzieć, a my wracamy do tego, jak Święto Niepodległości będzie obchodzone w Warszawie. Pan Marcin Gawryszczak, Biuro Edukacji, Wydział Edukacji Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej i jeden z organizatorów Przystanku Niepodległości. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
To już są dwa przystanki Niepodległość w Warszawie, bo przed chwilą słyszałem, że Muzeum Historii Polski też organizuje przystanek Niepodległość. Strasznie dużo tych przystanków.
No cóż, no rocznica wyjątkowa, setna rocznica odzyskania niepodległości, więc nie dziwnego, że tych przystanków Niepodległość jest w Polsce pewnie jeszcze więcej niż te dwa. My w Warszawie przystanek Historia na ten tydzień niepodległości zmieniliśmy na przystanek Niepodległość z racji tego, że sam marszałek wysiadł z tego symbolicznego tramwaju na przystanku Niepodległość.
Czerwonego tramwaju socjalizm na przystanku Niepodległość.
Oczywiście, tak, z czerwonego tramwaju socjalizm wysiadł na przystanku Niepodległość, tak sam powiedział.
Wczoraj przechodząc ulicą Marszałkowską przy trasie Łazienkowskiej, niedaleko miejsca, gdzie jest przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie przystanek Niepodległość, widziałem ludzi przebranych w legionowe stroje. Czy ktoś w stroju marszałka również się pojawił?
Oczywiście, mamy naszego marszałka. To jest pan, który rzeczywiście wygląda prawie dokładnie tak jak marszałek. Można go zobaczyć na naszej stronie internetowej, na ipn.gov.pl. Oprócz tego ja osobiście występuję w mundurze marszałka. No oczywiście nie wyglądam tak jak marszałek. Wąsów też jeszcze nie mam. Natomiast no, staramy się po prostu przypominać tę postać, bo ona jest jedną z ważniejszych, tak? To jest jeden z tytanów Niepodległości.
No ale nie jest to jedyna postać, czy również innych, jak to się teraz mówi, ojców Niepodległości będziecie przypominać?
Oczywiście. Cały tydzień wspominamy o wszystkich praktycznie ojcach Niepodległości. Odbywają się takie gawędy o Niepodległości na przystanku Niepodległość, gdzie postanowiliśmy pójść takim niecodziennym trybem, ponieważ osoby, które z natury nie są zwolennikami danych ojców Niepodległości, opowiadają właśnie o swoich przeciwnikach, czyli na przykład profesor Żaryn, znany jako zwolennik idei Romana Dmowskiego, opowiada o Piłsudskim. I myślę, że to jest dosyć ciekawa opcja. Oczywiście na naszym przystanku Niepodległość też znajduje się wystawa Ojcowej Niepodległości, więc też można się sporo dowiedzieć na temat tych osób. Przypomnę, że to jest 6 osób.
Jakieś feministki z zacięciem historycznym mogłyby powiedzieć, dlaczego tyle jest mowa o ojcach niepodległości, a nie ma nic mowy o roli kobiet w odzyskaniu niepodległości?
No, o kobietach też mamy specjalny panel tak naprawdę. Wczoraj odbyła się debata oksfordzka na temat właśnie roli kobiet. Oprócz tego wspominamy też o kobietach, które jednak sporo odegrały, ważną rolę odegrały dla Polski. Może rzeczywiście w samym odzyskaniu niepodległości mniejszą, ponieważ no z natury wojna jest przedmiotem raczej męskiego zajęcia. Natomiast można do nas przyjść też na wykład poświęcony na przykład Marii Skłodowskiej-Curie, do czego oczywiście zachęcam.
Powiedziałby pan niektórym dziewczynom związanym z frakcją rewolucyjną PPS-u, że wojna to nie dla nich, to chyba by się obraziły. Codziennie przychodzą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i zapowiadają, co się dzieje kolejnego dnia w przystanku Historia. Radio Wnet tutaj stara się patronować, a przede wszystkim stara się przekazywać informacje. Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, co wydarzy się dzisiaj.
No ja przede wszystkim chciałem zachęcić do naszego tramwaju niepodległościowego, który już od samego poniedziałku jeździ. Będzie jeździł do 12 listopada. W tym tramwaju nasi pracownicy przebrani za postacie historyczne, za postacie z epoki, wprowadzą nieco wiedzy do warszawiaków, którzy wsiądą do tego tramwaju, czy też po prostu osób, które się na trasie znajdą. Opowiemy o historii Warszawy z punktu widzenia właśnie niepodległości. Nie tylko oczywiście tej z roku 18, ale też tej wcześniejszej czy późniejszej, bo Warszawa jako stolica oczywiście ma tych miejsc bardzo dużo, ważnych miejsc pamięci. Będziemy śpiewać piosenki i nie tylko legionowe, żeby zachować pewien balans. Naszą na gitarze będzie grała Ola Kajpera, więc tutaj dla pań też mamy coś ciekawego, aby się nie obraziły tym, że jest jakaś niereprezentacja, niedoreprezentowane są kobiety. No, ja wystąpię w stroju marszałka, więc ze mną też będzie można sobie zrobić zdjęcie. Każdy, kto wsiądzie do tramwaju, otrzyma od nas ciekawe gadżety, a więc też z tego powodu zapraszam. Jedziemy na trasie od metra Wilanowska do Bazyliki na Kawęczyńskiej. Skręcamy przy Placu Bankowym, więc myślę, że jest to dosyć ciekawe, zwłaszcza, że tramwaj też jest zabytkowy. To jest też efekt współpracy z tramwajami warszawskimi i z klubem miłośników tramwajów.
I to tyle, rozumiem, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, tak?
Nie, zapraszam na sam przystanek Niepodległość. Tam dzieje się bardzo wiele. Tak jak wspomniałem, gawędy o niepodległości, czyli wykład dzisiaj profesora Odziemkowskiego o Ignacym Janie Paderewskim, do czego zachęcam. Także warsztaty dla dzieci. I przede wszystkim chciałbym też zaprosić na piątek i sobotę, gdzie mamy kumulację naszych wydarzeń. Odbywa się piknik historyczny dla dzieci, dla rodzin, gdzie będzie można też sporo naprawdę aktywności odbyć pod kątem plastycznym, pod kątem różnych gier i zabaw, a więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe z punktu widzenia zwłaszcza rodzin.
I o tym pewnie też opowiemy i w czwartek, i w piątek. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marcin Gawryszczak, Instytut Pamięci Narodowej, jeden z organizatorów przystanku Niepodległość w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Jaki to jest dokładnie adres?
Marszałkowska 21 przez 25.
Cały dzień coś tam się dzieje.
Samo centrum.
Radio Wnet też zaprasza. Dziękuję panu za
wizytę.
Bardzo
dziękuję również.
W poranku coś takiego w duchu historycznym, to może teraz zaśpiewa Depres. Radio Wnet, poranek Wnet, godzina 8:00. Proszę państwa, druga godzina poranka się zaczyna. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez 2 godziny. Wracamy do krajowej polityki. W tym momencie pan Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu płockiego i przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jaki pan ma nastrój jako poseł ziemi płockiej po wyborach samorządowych?
Bardzo dobry. Jestem posłem z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej i na ziemi sochaczewskiej Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do powiatu. Kandydaci przez nas wspierani wygrali wybory w swoich gminach. A burmistrz zwycięstwo w pierwszej turze w Sochaczewie, zresztą świetna współpraca już trzecią kadencję. A osobistą satysfakcję mam, dyrektor mojego biura poselskiego zdobył trzeci wynik do sejmiku w okręgu płocko-ciechanowskim. Ze wszystkich komitetów trzeci wynik.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o te miasta w pańskim okręgu wyborczym, jak jest w Płocku, Płońsku, Przasnyszu?
To różnie. No, Płock to jest tak jak duże miasta. To musimy przeanalizować, jak docierać do wyborców w dużych miastach, bo problem z oceną wyborów, które Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało. Zresztą zaraz jeszcze tu trzeba powiedzieć, że wybory samorządowe są dla nas najtrudniejszymi. I zawsze Prawo i Sprawiedliwość traktowało wybory samorządowe jako najtrudniejsze i ten wynik był niższy od tego, co uzyskujemy w wyborach parlamentarnych czy europarlamentarnych.
Ale przepraszam, właściwie dlaczego to? Czy jesteście wrogami samorządności, tak jak
nie,
twierdzi opozycja?
To dla wszystkich partii, bo każda partia ma pewne jakby uszczknięcie swojego wyniku ze względu na kandydatów lokalnych. My dzisiaj pobiliśmy rekord AWS-u z 1998 roku. I to jest ten sukces. Natomiast na listach komitetów lokalnych, czy to na wójtów, burmistrzów, radnych, znajdują się osoby, które też część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości ściągają. Natomiast patrząc na liczby bezwzględne, zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, my potrafiliśmy poszerzyć swój elektorat, przekonaliśmy do programu Prawa i Sprawiedliwości 1 000 000 nowych wyborców. Zdecydowanie zwiększyliśmy udział w mandatach, czy to wójtów, burmistrzów, prezydentów, ze 124 na 236. Liczba powiatów, w których wygrało Prawo i Sprawiedliwość, 4 lata temu 104 powiaty, dzisiaj 162. I Podobnie w liczbie mandatów radnych, z 5300 na 8300. To jest zwycięstwo. Natomiast problem z oceną polega na tym, że totalna opozycja patrzy tylko na wielkie miasta. Totalna opozycja nie uznaje Polski lokalnej, tak jak nie uznawała przez 8 lat rządząc Polską. Polska powiatowa była Polską B. My przedstawiliśmy konkretną ofertę programową, dotrzymaliśmy słowa danego w rządzie. W przypadku mojego powiatu sochaczewskiego możemy mówić, dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymaliśmy w samorządzie, ale w skali kraju dotrzymaliśmy słowa. I dzisiaj jest 1 000 000 nowych wyborców, ale też i wnioski, które będziemy wyciągać, żeby jeszcze skuteczniej wygrać w wyborach parlamentarnych, a wcześniej do Parlamentu Europejskiego.
Ale to jakie państwo spełnili obietnice dotyczące powiatu sochaczewskiego, skoro już jesteśmy tak, na tak lokalnym poziomie?
Powiat sochaczewski, geotermia, która jest szansą na ogrzanie w sposób bezemisyjny miasta. Liczę, że jesteśmy krok od Mieszkania Plus. Rekordowe inwestycje drogowe, inwestycje w obszary sportowe, strefy aktywności. Ruszamy z nowym, z budową nowego mostu. Liczę, że w ramach programu Mosty Plus wreszcie został zauważony szpital sochaczewski i mieszkańcy, poza tym ludzie widzą, że poprawia się życie. Programy takie jak 500+ trafiają też do Polski lokalnej. Ja nie zapomnę rozmów z rodzicami rodzin wielodzietnych, na przykład tata wspaniałej siódemki dzieciaków z gminy Brochów, który opowiadał historię, gdy problemów ze zwykłym utrzymaniem rodziny w poprzednich latach i z tym, że dzisiaj dzieci mogą żyć w sposób godny, a oni mogą myśleć też o przyszłości swoich wspaniałych dzieciaków. To ludzie widzą. Widzą, że jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które dotrzymuje słowa i które pracuje dla Polski. Ale powiat sochaczewski jest tylko przykładem, jednym z wielu w Polsce. Polacy to doceniają.
No tak, ale czy nie jest na dłuższą metę jednak pewnym problemem przez waszą partią stojącym to, że równocześnie dla części elektoratu w miastach, nawet dla większości elektoratu, jesteście partią niewybieralną, nawet wbrew jakimś argumentom takim natury merytorycznej, jak na przykład w Warszawie, gdzie to wydaje się, że wyborcy głosowali raczej przeciwko PiS-owi niż za jakąkolwiek kandydaturą.
Ale nawet mimo takiej mobilizacji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, w całej tej nawałnicy medialnej, z jaką się spotykamy, niezasłużonej, nasi kandydaci uzyskiwali 35-40% w największych miastach. To jest w tym meczu PiS reszta świata, jest zwycięstwo 1-0 dzisiaj, bo patrzymy, Polska to są nie tylko duże miasta i w wyborach Parlamentu Europejskiego, w wyborach do polskiego parlamentu i w wyborach prezydenckich głosy liczą się tak samo. Problemem totalnej opozycji jest to, że nie szanuje głosów wyborców Polski lokalnej. Ale jeszcze raz powtarzam, my analizujemy każdy wynik i także w dużych miastach, po to, żeby do naszego programu w sposób demokratyczny, merytoryczny, skutecznie przekonywać wszystkich wyborców, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
Tymczasem trwają różne ustalenia dotyczące władz samorządowych. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja w sejmiku województwa mazowieckiego?
W sposób bezwzględny wygraliśmy w 6 sejmikach i w tych sejmikach będziemy rządzić. Natomiast każdy kolejny sejmik będzie sukcesem. Jako mieszkaniec Mazowsza liczę na to, że również sejmik mazowiecki będzie kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy otwarci na różne koalicje, nie wykluczamy żadnych sojuszy. Zależy nam na tym, żeby zmieniać Mazowsze, żeby z tej gigantomanii tych wszystkich zachowań, które widzieliśmy, przejść do takiego dobrego zarządzania Mazowszem w sposób, który pozwoli równomiernie rozwijać każdy powiat.
Ale co pan ma na myśli, mówiąc gigantomanię? Czy chodzi panu o styl zarządzania pana marszałka Struzika?
No, myślę, że to już jest słynne takie określenie księstwo mazowieckie nie wzięło się znikąd. A chodzi o to, żeby ten budżet Mazowsza, który jest, trafiał tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, żeby służyło to nie rozdmuchiwaniu aparatu urzędniczego, nie inwestowaniu tam, gdzie są życzliwi wójtowie, burmistrzowie dla PSL-u, ale w sposób naturalny. Myślę, że taką przykładem takiej dobrej zmiany jest dysponowanie środków na straże pożarne, gdzie słyszeliśmy wielkie larum grane przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy zdecydowaliśmy o tym, że środki będzie dysponował minister spraw wewnętrznych i administracji. I dzisiaj spotykamy się z sytuacjami, gdzie strażacy ochotnicy mówią o tym, że nigdy w życiu nie mieli szans na wóz bojowy, nigdy w życiu nie mieli szans na sprzęt, no bo nie mieli szans dotarcia do tego. Dzisiaj te środki są dysponowane zgodnie z potrzebami, a nie preferencjami, jak to bywało poprzednio.
To rozumiem, jest diagnoza sytuacji, tylko że to, żeby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło jakiś stan, który będzie mogło współdecydować o sprawach Mazowsza, chyba będzie jednak wymagało jakiegoś kompromisu z twórcami księstwa mazowieckiego, jak to pan określił.
Jest wynik wyborów jest taki, że myślę, że dobre negocjacje mogą, merytoryczne negocjacje mogą doprowadzić do tego, że w obszarze programowym uda się stworzyć taką większość, ale poczekamy. Zobaczymy, powtórzę jeszcze raz, każdy kolejny sejmik poza tą szóstką, w których już rządzimy, będzie sukcesem, będziemy uznawali za sukces. Jesteśmy otwarci na każdą koalicję, chcemy rozmawiać ze wszystkimi i przekonywać do naszego programu wszystkich. 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce pokazało, że jesteśmy drużyną, która dotrzymuje słowa, która pracuje dla poprawy życia Polaków, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. I na pewno takie dobre zmiany będą zachodziły w tych sejmikach, w których wygraliśmy.
Czy nie obawia się pan, że mimo tych sukcesów jednak wybory pokazały, że tam, gdzie opozycja się całkowicie jednoczy, ma szansę z wami wygrywać? Czy nie obawia pan się, że po wyborach samorządowych, parlamentarnych na przykład możecie je wygrać, ale gdzieś tam zabraknie tego jednego, dwóch głosów do osiągnięcia większości, zwłaszcza, że nie wiadomo, co będzie z mniejszymi ugrupowaniami, takimi jak na przykład Kukiz 15?
Z pokorą podchodzimy do każdego werdyktu Polaków, natomiast też z pokorą pracujemy dla Polaków i bardzo intensywnie. Połączenie opozycji, czy to coś dało? Platforma i Nowoczesna, mimo połączenia się, mimo stworzenia Koalicji Obywatelskiej, nie powiększyły swojego elektoratu. No, mają zerowy przyrost wartości. W porównaniu z poprzednimi wyborami widzimy bardzo mocny spadek wyników PSL-u. Jednocześnie mamy też duży spadek głosów nieważnych. Pamiętamy, że 4 lata temu cała Polska była zszokowana tym, jak wiele pojawiło się głosów nieważnych w wyborach samorządowych. I jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość wynikiem uzyskanym w wyborach samorządowych ma bardzo dobry prognostyk na wybory Parlamentu Europejskiego i wybory parlamentarne. Jestem przekonany, że Polacy docenią to, że jesteśmy ugrupowaniem dotrzymującym słowa, działającym dla Polaków, no chociażby poprzez uszczelnienie VAT-u, likwidację szarej strefy w paliwach, dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski, kierowanie oferty do tych środowisk, także do tych regionów Polski, które przez wiele lat były pomijane, zapomniane. I dzisiaj rozwijamy Polskę w sposób równomierny. Spadek bezrobocia, likwidacja ubóstwa. Tu można naprawdę dużo, długo wymieniać. Wysoka frekwencja w tych wyborach też jest efektem włączenia wielu, zainteresowania wielu Polaków udziałem w procesie decyzyjnym, demokratycznym, likwidując ubóstwo, likwidując wykluczenie społeczne w wielu grupach, w wielu obszarach Polski. My zachęciliśmy tych ludzi, tych obywateli do brania udziału w życiu publicznym. To jest wielki sukces. Ja dziękuję każdemu za udział w wyborach, niezależnie od tego, na kogo głosował, bo to jest nasz obowiązek. W ten sposób decydujemy o teraźniejszości i przyszłości naszej ojczyzny. A Prawo i Sprawiedliwość ma najlepszy program, w zasadzie jedyne ugrupowanie, które ma program, przygotowany z Polakami na wielu spotkaniach dla Polaków. I ten program realizujemy.
Skoro już pan poseł wspomniał o sprawach energetycznych, cały czas trwają różne deklaracje na temat tego, jak ma wyglądać polska polityka energetyczna. Nawet tutaj u nas w studiu był jeden z pana kolegów koalicyjnych, pan poseł Gryglas, który wygłosił taki hymn na cześć energetyki wiatrowej, mówiąc, że wiatr jest polski i należy z tego korzystać. Później byłby minister ochrony środowiska, pan profesor Szyszko, który zauważył, że może i wiatr jest polski, ale te instalacje, które służą do energetyki wiatrowej, niekoniecznie są polskie. Mówiąc poważnie, czy jest tak, że jest już w tej chwili jakaś taka jedna strategia energetyczna, która będzie wyznaczała proporcje między tymi różnymi źródłami energii? Czy pan jako przewodniczący Komisji Energii Skarbu Państwa coś takiego widzi?
To jest trudny czas do tego, żeby w sposób taki pełny i odpowiedzialny mówić o miksie energetycznym Polski. Dlaczego? Dlatego, że trwa przygotowanie strategii energetycznej. Minister energii, pan Krzysztof Tchórzewski, informował o tym, że trwają też rozmowy z Komisją Europejską i z instytucjami europejskimi na temat pewnych uzgodnień, które będą kluczowe dla polskiego miksu energetycznego. My chcemy, żeby miks był oparty na kilku filarach, zgodny z kilkoma kierunkami. No, musi być zgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej, ale z drugiej strony musi szanować nasze polskie zasoby i być zgodny z polską specyfiką, z drugiej z polskim interesem narodowym. I kolejna rzecz. Miks energetyczny, który zapiszemy w strategii, musi być przyjazny dla portfeli Polaków i dla polskiej gospodarki. Nie byłoby trudnością napisać strategię, przyjąć strategię, która podobałaby się dużym graczom w Unii Europejskiej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta strategia służyła Polakom, żeby te zmiany, które będą w polskiej energetyce, służyły Polsce i Polakom. To jest twarda... Polityka energetyczna w Unii Europejskiej to jest twarda gra interesów. Tu są kraje, które bardzo mocno forsują rozwiązania przyjazne dla swojej gospodarki. Francja, promocja atomu. Niemcy, promocja Energiewende. I dyplomacja niemiecka jest mocno zaprzęgnięta w promocję przyjaznych dla Niemiec, dla niemieckiej gospodarki rozwiązań. W tym wszystkim musi znaleźć się Polska w taki sposób, że będziemy dbali o środowisko i jednocześnie dbali o portfele Polaków. Polska jest liderem w skali europejskiej w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Inne kraje mogą brać z nas przykład. Jeżeli weźmiemy rok bazowy 1990 wymagany w protokole z Kioto, to Polska jest krajem, który najbardziej, bo mocno powyżej 30%, zredukował emisję dwutlenku węgla. W tym czasie kraje starej Unii zwiększyły tę emisję. I dzisiaj my przekonujemy w dyskusji naszych partnerów do rozwiązań, które dla Polski będą przyjazne, tak jak na przykład przesunięcie dat granicznych w zakresie z roku 2030 powyżej roku 2040 po to, żeby nie zabić miejsc pracy w polskiej gospodarce. Kraje starej Unii rozwijały swoje gospodarki w czasach, kiedy nie miały ograniczeń środowiskowych. My z wiadomych względów w tamtym czasie nie mogliśmy tego czynić. Więc dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o polskie interesy, przygotowując taką strategię, która pozwoli na rozwój polskiej gospodarki. No, przykładem jest mój rodzinny Sochaczew, gdzie budujemy geotermię, która daje zeroemisyjne źródło ciepła. Ciepło, które jest 1,5 kilometra pod miastem, z głębi ziemi, nie trzeba go importować, jest stabilne, niezależne od warunków pogody, od kaprysów wiatru, słońca, pozwoli na ogrzanie miasta. Poprzednie rządy nie wspierały w taki sposób rodzimych rozwiązań. Co do geotermii, to mamy skandaliczny przykład Torunia, gdzie zostały w gangsterski sposób zerwane, tak można powiedzieć, zerwane umowy z geotermią toruńską. Ale dzisiaj pracujemy nad tym, żeby połączyć ochronę środowiska z rozwojem polskiej gospodarki i zabezpieczeniem portfeli Polaków.
czy w tej strategii, o której pan mówi, będzie miejsce na energetykę atomową, czy nie? Bo tutaj również słyszę się różne sprzeczne.
I to jest właśnie, panie redaktorze, ten wątek, który wspomniałem na początku części energetycznej, że w sposób pełny i odpowiedzialny na ten temat będziemy mogli rozmawiać, kiedy rząd przyjmie strategię energetyczną. Ja w tak ważnych sytuacjach nie chciałbym gdybać.
Dobrze, to do tego w takim razie wrócimy. Ale jeszcze na zakończenie powiedzmy coś o tym, co już się jednak wydarzyło, dlatego że zostały podpisane pewne kontrakty dotyczące spraw gazowych.
Krok po kroku zwiększamy suwerenność energetyczną Polski. Krok po kroku uniezależniamy Polskę od dostaw gazu z Rosji. To jest budowanie suwerenności energetycznej Polski, gazowej. To jest realizacja testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Działa terminal gazowy w Świnoujściu. 5 miliardów metrów sześciennych rocznie moc przepustowości. Budujemy gazociąg Baltic Pipe. Wierzę, że jestem przekonany, że trzecie podejście do tego projektu pozwoli na sprowadzanie do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu już od 2022 roku. To jest ważne dlatego, że w 2022 kończymy kontrakt z Gazpromem. Ten skrajnie niekorzystny dla Polski kontrakt, bardzo zły kontrakt zawarty przez rząd Donalda Tuska, gdzie Polska zgodziła się na rażąco niekorzystne dla nas warunki. Dość powiedzieć, że płaciliśmy za gaz najdrożej w Europie i taniej było kupić do Polski gaz, który przepłynął przez całą Polskę z Rosji do Niemiec i wrócił do Polski, niż wziąć gaz na granicy polsko-białoruskiej. Do tego dochodziło jeszcze w tych rozmowach szokujące sprezentowanie Władimirowi Putinowi miliarda złotych poprzez zrzeczenie się należnych nam roszczeń za przesył rosyjskiego gazu przez Polskę. Gazu rosyjskiego nie mogliśmy reeksportować. Została przyjęta formuła, albo Polska odbiera rosyjski gaz, albo jak nie odbiera, to za niego płaci. Dzisiaj gaz amerykański, o którym pan redaktor wspomniał, według oświadczeń PGNiG-u jest ponad 20% tańszy od gazu rosyjskiego. Jednocześnie możemy go reeksportować. My ten gaz w zależności od potrzeb na rynku wcale nie musi przybywać do Polski. Jeżeli polska gospodarka będzie zabezpieczona poprzez wydobycie krajowe, poprzez Baltic Pipe, poprzez terminal w Świnoujściu z innych kierunków, my możemy obracać gazem, który kupujemy ze Stanów Zjednoczonych. Nie każdy kraj jest na takich warunkach traktowany w USA. I to są sukcesy polskiej dyplomacji, polskiego rządu. W przypadku Baltic Pipe sukcesem jest nie tylko sama inwestycja, ale przekonanie naszych partnerów z Danii i Norwegii, żeby po raz trzeci usiedli do tego samego projektu. Projekt Baltic Pipe był dwukrotnie zrywany niestety z polskiej strony. Najpierw zrobił to rząd Leszka Millera, później rząd Donalda Tuska. I dzisiaj najpierw rząd Beaty Szydło, teraz Mateusza Morawieckiego, skutecznie doprowadzi ten projekt do końca.
Zobaczymy, czy za trzecim razem się uda. Jest godzina 8:21. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Posłowi Maciej Małecki, poseł ziemi sochaczewskiej, szef Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, był gościem Poranka Wnet. A teraz posłuchamy sobie jakiejś muzyki i to będzie znów polska muzyka. Tadeusz Nalepa, Dżem i Ten o Tobie film.